Ziarna losu.
Kościół się ewangelicki palił, my wtedy uciekali, ach, ja wam mógł powiedzieć godzinami.
W ogóle u mnie w domu zawsze było tak, że się historie rodzinne tak przekazywało.
Tu taki mieszka we wojnie Frelwald, to jego syn zginął na froncie wschodnim.
I wie pani, i dlaczego nam się chce? Bo jest zgoda we wsi.
Mówi się, że legenda jest starszą siostrą historii i coś w tym rzeczywiście jest. W każdej legendzie jest ponoć ziarno prawdy. Dziś poznamy historię Torunia w nawiązaniu do legend o mieście. Adriana Andrzejewska-Kuras, zapraszam.
Thank you.
Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Legenda to czy historia?
Tylko na przeczory uważać, to tarnina. Gęsta, ciernista i pokuć morza. A od tarniny ponoć toruń swoją nazwę przyjął. Kiedyś porastała te tereny, na których dzisiaj nasze miasto stoi tak gęsto, że stanowiła barierę niemal nie do przybycia. Niemal, bo znalazła się potęga, której nawet natura nie powstrzymała. Czy ktoś z was wie, kto to taki?
Krzyżacy.
Zgadza się, Krzyżacy przyjechali, tarninę wycięli i gród nasz założyli. I basztę pierwszą posadowili, baśnie na czym to stoi?
Na drzewie.
Na drzewie, na wielkim, potężnym, hendogim dębie. Wysoko tak, co by z góry okolicy doglądać i wrogów wypatrywać.
Wszystko wskazuje na to, że początek Torunia, taki oficjalny, jako miasta założonego, wskazuje na pierwszą połowę XIII wieku. Zaczęli podbój ziemi chełmińskiej, oczywiście Krzyżacy, budując pierwsze grody warowne na lewym brzegu Wisły. Tam powstał osławiony w legendach Vogelsang, czyli ptasi śpiew, no i zamek murowany. Następnie Krzyżacy przeprawili się w pierwszych latach 30. XIII wieku na prawy brzeg rzeki Wisły. Tam wybudowali gród warownie na wielkim dębie, według legendy. No a z kolei to, czego nie mogli ujarzmić, no bo z poganami sobie jakoś poradzili, ale ujarzmić nie potrafili, nie mogli nawet Wisły. W związku z czym rok 1236 przenieśli się na miejsce obecne, w którym jest Toruń. Jednak zadziało się coś bardzo ważnego w roku 1233, mianowicie Toruń otrzymał prawa miejskie. To był ten oficjalny akt, że zakładają Krzyżacy miasto. Jest to pierwsze miasto krzyżackie na ziemi chełmińskiej, które niejako jest, możemy użyć takiego słowa, bazą wypadową dla kontynuowania podboju ziemi chełmińskiej i ziem północnej dzisiejszej Polski. Oczywiście wszystko było to obudowane historią chrystianizacji, pomocy księciu polskiemu i tak dalej. Tak naprawdę chodziło o przejęcie terytoriów i przejęcie kluczowego odcinka spławnego rzeki Wisły, który prowadził dalej wprost do późniejszego miasta Gdańska. I gdyby tak poszukać w legendzie, która mówi o założeniu Torunia przez Krzyżaków, o wybudowaniu grodu na drzewie, to rzeczywiście coś to musi być i faktycznie historycy zgadzają się co do tego, że faktycznie mogli Krzyżacy wykorzystać takie naturalne dobrodziejstwa, które były wokół Torunia, chociażby wielkie dęby, które oczywiście nie dawały możliwości zbudowania, no mówiąc już tak troszkę śmieszniej, miasteczka na drzewie, ale jako wieża obserwacyjna czy jakiś element fortyfikacji, dlaczego nie? Tak samo jak wykorzystywali wzgórza, wszelkiego rodzaju przeszkody terenowe, które mogły im pomóc tutaj tą pozycję obronić. Od 1236 roku mówi się o Toruniu, który powstaje w miejscu, w którym znajdowało się grodzisko pogańskie, czyli de facto Krzyżacy przyglądali się okolicznym terenom, przyglądali się tym ludom, które zakładały swoje osady na miejscach niezalewowych, no i stwierdzili, że miejsce jednego z tychże grodów zniszczą, spalą, tak też się stało, przegonili pogan z tego miejsca, w którym obecnie znajduje się Toruń, dlatego też warto zwrócić uwagę, jaki kształt ma zamek krzyżacki w Toruniu. Pamiętajmy, że Krzyżacy budowali swoje warownie, dbając bardzo o pewną regularność. Jak pamiętacie państwo, zamek w Kolubiu, Dobrzyniu, zamek Bierzgłowski tu w regionie, albo dalej zamek w Malborku, to, no to są kwadraty albo prostokąty. Natomiast zamek w Toruniu ma dość nietypowy kształt. Wygląda troszeczkę jak podkowa, za okrągleniem zbliżając się do rzeki Wisły, dlatego że on odzwierciedla to, co było wcześniej na tym miejscu i Krzyżacy w naturalny sposób zaadaptowali dawną fortyfikację troszeczkę pod swoje potrzeby. I w zasadzie wybudowanie tutaj grodu obronnego było punktem wyjścia do podbijania kolejnych ziem i budowania przewagi terytorialnej, ale też przewagi takiej geopolitycznej, no bo w momencie, kiedy osadzili się w środkowym, niemalże dalej niż środkowym brzegu Wisły, zatrzymują spław handlowy, przejmują szlak i to oni kontrolują tak naprawdę handel i od nich zaczyna się uzależniać korona dobrej czy złej woli, podatków i całej historii polityki handlowej, o których można było też wiele opowiedzieć.
Roku pańskiego, 1629, w Toruniu pochwycono rzezimieszka. Łotra, który miał czelność ograbić szanowanego toruńskiego kupca. Karą dla niego była śmierć. Śmierć w dawnych wiekach przez powieszenie. Kiedy różowego łotra na wzgórze prowadzą, to samo, które po dziś dzień wisiołkami w Torunie zwiem. Już kat na jego szyję sznur zakładał, kiedy nagle złodziej ostatkiem sił swoich uniósł głowę do góry wysoko i nadciągające wrogie wojska dostrzegł. Zakrzyknął wtedy: Szwedzi idą! Wszyscy mieszczanie się obrócili, do bram miasta pobiegli i tak miasto przed najazdem szwedzkim uratowano. A skoro miasto zostało ocalone, to i darowano też winę naszemu złodziejowi. Na pamiątkę tego zdarzenia odtąd go Szwedkiem przezywano. Lecz wiedzieć musicie, że nie wszyscy mieli tyle szczęścia, co nasz Szwedko. Bowiem wszelacy inszy złodzieje, mordercy, nocni awanturnicy, do takich oto klatek wsadzano. Zwana jest ona Krukiem, też jej chudziakiem, i trafiały tam na przykład taki łapserdaki jak ta tutaj, chodźże! No, ja ciebie, panienko, widziałem tutaj w karcie, jak ty żeś wino rozrywał, prawda, no?
Nie pamiętam!
Nie pamiętam, to i wiemy dlaczego, ale sama w tej karcie żeś nie siedziała, te największe burdy wszczynał, chodźże! Chodźże, awanturnicy! Czemu królowi, czemu chudzie? Ano dlatego, że oni tam tak długo wisieć będą. Gdzieś tam za miastem sobie dędając do buty. Dopóki same truchła, same szkielety z nich nie ostaną.
Możemy troszeczkę też dać usprawiedliwienia ówczesnym włodarzom. Twarde prawo, ale prawo. Jeżeli ktoś narozrabiał, no to też taką miarą mu odmierzono, jaką on wymierzył swoją niesprawiedliwość. No ale faktycznie wyobraźnię mieli nasi przodkowie co do tego, żeby ukarać przestępców. Karano na dwa sposoby. Pierwszy sposób to była kara wstydu i bólu, tak aby za drobne wykroczenia przestępstwa no, odczuł winny to, co zrobił, ale nie stracił życia. Natomiast ci, którzy popełnili poważniejsze przestępstwa, no to oczywiście musieli liczyć się z tym, że zostanie im odmierzone 1:1, tak? Oko za oko, ząb za ząb, czyli poniosą najwyższy, najbardziej surowy wymiar kary. Co do kar na honorze, no to każdy z nas, kto spacerował po Toruniu albo oglądał materiały o Toruniu, widział na pewno osiołka, który stoi sobie na rogu ulicy Szerokiej i Żeglarskiej w narożniku Rynku Staromiejskiego. Jest to właśnie element nawiązujący do ówczesnego kodeksu karnego. Co prawda w tamtym czasie, kiedy był używany, a mówimy tutaj o przełomie XV i XVI wieku, osioł nie wyglądał tak finezyjnie jak dzisiaj. Było to po prostu kilka desek zbitych, z czego ta, która łączyła dwie przeciwległe podstawy, była ustawiona na sztorc, tak aby każdy, kto usiądzie okrakiem, no odczuwał ból w dolnych częściach ciała. Była tak zwana kara na honorze, która przynosiła masę bólu i wstydu, no bo winny był wystawiony na widok publiczny. Zdarzało się, że pomagano w wykonaniu takiej kary albo dodatkowo utrudniano ją, dołączając na łańcuchach, jak mówią przesłania, po 6 kamieni do każdej z nóg, więc naprawdę no, musiał być srogi ból. Kara według źródeł trwała od wschodu słońca do jego zachodu. Każdy, kto potrafił czytać, mógł sobie z tabliczki odczytać, że ten i tamten jest tutaj za to i za tamto. Można było pluć, szydzić, wstydu takiemu człowiekowi przynieść co niemiara. Tym bardziej, że ówczesny Toruń to jest mała społeczność. To jest 10 tysięcy mieszkańców, 12 tysięcy mieszkańców. Mówimy cały czas tylko o ośle. Po odbyciu takiej kary golono włosy, tak aby na długi czas każdy mógł z daleka zobaczyć, że oto ten, który coś przeskrobał, jeżeli dana osoba chodziła od miasta do miasta. Słyszałem także takie opowieści. Nie wiem, czy można to powiedzieć o Toruniu, ale powiem Państwu. Słyszałem również o szkarłatnej literze. Niekoniecznie wypalanej na twarzy, jak to było w jednej z ekranizacji, ale na lewej piersi. Kiedy winny udawał się do innego miasta, no to jeżeli już tam włosy, wszystko podrastało, no to pokaż jeszcze lewą pierś, czy nie byłeś karany. I wtedy, kiedy odsłonił, był symbol, no to już był taki dożywotni widok naznaczenia, że coś z tym człowiekiem było w przeszłości nie tak. Wtedy musiał powiedzieć, co się stało, ewentualnie odsyłano go z kwitkiem z danego miasta. Pamiętajmy, że wejście do miasta nie wyglądało zawsze tak prosto. Straże na bramach pytały, kto, po co i za co i czego tutaj szuka. Jeśli chodzi o karę, no to instancją, która wykonywała i brała za nie odpowiedzialność, był oczywiście kat miejski. On odpowiadał za torturę, za odczytywanie wyroków, za wykonywanie tych kar ostatecznych i zmierzam w tym całym wywodzie do tego, że musiał być osobą niezwykle wykształconą, jak nowe czasy. musiał umieć czytać, musiał znać troszeczkę anatomii, żeby wiedzieć, jak te kości, powiedzmy, połamać i porachować. No i aby wykończyć już to dzieło finalnie, też musiał umieć to zrobić. Tym bardziej, jak czytałem w ciekawym artykule, że kat, który się pomylił i źle swoją robotę wykonał, sam mógł zostać oskarżony o niedbalstwo i sam mógł ponieść wysokie tego konsekwencje, więc należało się do swojej pracy solidnie przyłożyć. Miejsc wykonywania wyroków było kilka w Toruniu. Blisko jesteśmy jednego z nich. Dosłownie 200 metrów za nami na wprost było wzgórze nazywane Wiesiołkami. To stamtąd według legendy skazany na śmierć złodziej Jaszek zauważył, stojąc już na szafocie. Wykrzyknął: Szwedzi idą, idźcie ratować miasto. No to Torunianie ruszyli, razem z nimi Szwedko do obrony. To go ocaliło, tak legenda przetrwała. No i my też wiemy, że takie miejsce się tutaj znajdowało. Faktycznie na starych mapach jest tej Galgenberg, czyli wzgórze Wisielców, na którym takie wyroki były wykonywane. Po wykonaniu wyroku śmierci zabierano stryczek, dzielono go, kat nim handlował, sprzedawał, no bo wierzono w przesądy, że to przynosi szczęście, więc to też dla Państwa wyobraźni, jak można było jeszcze dorobić sobie w pracy na takich historiach. Kat miał swoją siedzibę na ulicy Wysokiej, to był tak zwany Lisi Zaułek w Toruniu, tam w swojej baszcie pomieszkiwał. Kiedy szedł do piekarni, to dla niego był wypiekany specjalny chleb, który płaską częścią był ustawiany na wierzch, tak aby każdy widział, że chleb jest to katowski i nikt inny go nie brał, no bo uważano kata za osobę, no może i wykształconą, może znającą się na swoim pracy, ale niekoniecznie taką, z której chleb chciano jeść, na którą chciano patrzeć, której chciano dotykać. Wierzono, że za nim ciągnie się infamia, że on sprowadza śmierć i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym chleb był dla kata osobno odseparowany od innych. Słyszałem także powieść, że kat w Toruniu, kiedy udawał się do karczmy, dostawał piwo, ówczesną świerszczynę, kuflu glinianym, tak, kiedy skończył pić, żeby stłukł ten kufel, bo no bo nikt po kacie już tego kufla nie chciał wykorzystać. Tak jak wspomniałem, nikt kata nie chciał się dotykać, nie chciał na niego patrzeć, no i pojawia się wśród turystów słuszne pytanie: a co z katem, kiedy chciał mieć żonę? Mamy dwa wyjścia z tej sytuacji, tak przynajmniej mówią źródła. No albo w sposób naturalny doszło do zawarcia związku, albo w sposób, nazwijmy to, trochę bardziej wymuszony, kiedy kat ułaskawił. Nie wykonał kary, ale dama musiała już wtedy do końca życia być żoną kata. Co za tym idzie, naturalny sposób to prowadzi do dzieci, do rodziców chrzestnych. Jest nawet list w muzeum w Chełmnie, gdzie kat z Chełmna pisze list do kata w Toruniu, żeby ten przyjechał i był ojcem chrzestnym, no bo nikt nie chce inny, więc do kolegi z branży się zwrócił i taka prośba została podobno wysłuchana, więc ciekawostka. No wyroki, one też miały swoją gradację. To zacznijmy może od tego najsurowszego wymiaru kary. O wspomnianym Szwedko, kiedy mówiłem, no to śmierć przez powieszenie była dla osób z tego marginesu społecznego, dla ubogich, dla osób, które naprawdę popełniły jakieś takie uwłaczające przestępstwa. Im wyżej w hierarchii społecznej, tym kara była inna. Ścięcie toporem, no a na końcu było ścięcie mieczem. Miecz nazywał się multan, więc zachęcam wszystkich też żądaj takich wiedzy do muzeum w Toruniu, gdzie taki miecz można zobaczyć. On troszeczkę inaczej wygląda niż miecz stworzony do walki, dlatego że multany mają zaokrąglone ostrza i przez środek miecza jest wyżłobiony taki specjalny rowek, który powoduje, no, że krew po prostu ścieka inaczej. No przepraszam za takie już dosadne, ale tak to wyglądało. Trzeba pamiętać, że przed ukonstytuowaniem się zawodu lekarza, to kat był tym, do którego zwracano się po pomoc medyczną. Właśnie z tych względów, o których mówiłem przed chwilą. Znał anatomię, więc nastawianie barków, takie powiedzmy specjalność ortopedia na pograniczu z rehabilitacją, to już trochę to tak oczywiście żartobliwie mówiąc, ale tak się działo. Dodałbym jeszcze o stomatologii, no bo wyczytałem w artykule dedykowanym katom w Toruniu o tym, że była próba usunięcia zęba zakończona niepowodzeniem, bo wdało się zakażenie, pacjent zmarł i kata osądzono. Ta historia katowska nie skończyła się wraz ze średniowieczem, renesansem, oświeceniem czy romantyzmem. Ona trwała do drugiej połowy XX wieku tutaj w Toruniu. W Okrąglaku było miejsce, w którym wykonywano wyroki śmierci i miejmy to na uwadze i pamiętajmy o tym, że żartobliwie mówiąc o kacie, dotykam naprawdę poważnej materii, która była bardzo blisko nas właśnie tam w wspomnianym Okrąglaku.
Dziadka, czyli dzieci bawiące się nad rzeką, wyłowiły z niej wielką, obrzydliwą, paskudną, zieloną żabę. I zamiast płaza w spokoju ostawić, zabrały ją ze sobą i umieściły w jednej z piwnic toruńskich kamienic. Żaba ta, jaki nam nie zna, pewnikiem cudowny sposób się rozmnożyła, tak? I że żaby wylezły na ulicę miasta Torunia, a było ich wszędzie pełno. a ogromne były tak wielce, iże pożerały nawet psy i koty. Na szczęście przebiegły burmistrz miasta umyślił, że oto temu, który miasto od żab wyswobodzi, temu rękę swej córy jedynej za żonę oddę. Jak sądzicie, czy wielu się chętnych wówczas zgłosiło?
Tak!
Żadna się nie zgłosiła. Czemu? Bo córa była szpetna, a skutna jak żaba. Złośliwa była to baba. Tej chętnej do wzięcia udziału w konkursie zabrakło. Dlatego to burmistrz prastarym zwyczajem dorzucił mieszek złotych monet. I w ten czas zgłosił się jeden dzielny jegomość. Dzielny toruński flisak. Zaś flisacy to byli ci, którzy drewno na takich oto tratwach do Gdańska spławiali.
Flisacy byli chłopacy sprytni. Tratwy wylądowały na nabrzeżu, przycumowały. Flisacy poszli sobie na jednego, jak to się mówi, i dowiedzieli się przy okazji, że szaleje zaraza w Toruniu. Ta zaraza jest przypuszczalnie spowodowana wielką ilością żab, które są roznosicielami bakterii. Burmistrz podobno powiedział, że kto usunie zarazę, jest skłonny nawet swoją córkę wydać za mąż za takiego śmiałka i za tak sprytnego człowieka. Flisak ów dla urozmaicenia jednostajnego trybu życia na tratwie grał na skrzypeczkach i to artystycznie. A ponieważ żaby kumkają i są bardzo muzykalne, więc żabki przychodziły masowo słuchać jego. Wówczas on wolno skierował się w stronę Wisły i te wielkie masy żab zasłuchanych i ciągnących za nim wyprowadził na wodę i tak zaraza wygasła. Ale flisak pamiętny obietnicy burmistrza zgłosił się po pannę i podobno ją otrzymał.
Co do żab, pewnie bym się zgodził, bo na pewno było ich w okolicach Torunia z pewnością dużo, tym bardziej, że wtedy jeszcze wsie mokre, małe i duże mokre, to były, nawet nazwa na to wskazuje, tereny podmokłe, bagniste, torfowiska, więc z pewnością tych zwierzątek było tam mnóstwo. Czy była czarownica i czy żaby faktycznie najechały Toruń? Tu mam wątpliwości. Jestem pewien co do jednego, że legenda o flisaku pokazuje, jak silne oddziaływanie miała kultura niemiecka na kulturę polską, bo z pewnością wielu z nas kojarzy legendę niemiecką o Szczurołapie, gdzie jest no, niemalże symetryczna historia, czyli jest bohater, który przychodzi na ratunek miastu, używa instrumentu muzycznego i wyprowadza zwierzątka, które dokonały inwazji na miasto. W Toruniu jest to samo, z tym, że mamy tutaj taką kalkę tej legendy na gruncie polskim. Co do dwóch rzeczy z tej legendy jestem pewien, czyli po pierwsze ekosystemu, który otaczał miasto, po drugie folkloru flisackiego, który na pewno był i bardzo dobrze się miał jeszcze w pierwszej połowie XX wieku.
Dostąpcie pewnego rytuału, który z was właściwych uczyni flisaków. Bo to są dopiero kandydaci na tychże flisaków, tak zwani frycowie. Eko, nasi frycowie teraz powędrują się do karczmy, do legendarnej gospody pod Turkiem na rynku starego miasta Toruń. A tam ich gębę wysmarujemy błotem. Ogolimy wiosłem. Co na to?
Nie, da, nie!
Nie, dobrze. Darujemy nam dziś błoto. Dostąpicie innej części rytuału. Obcowania samobójstwa.
Jako miasto handlowe Toruń był takim naturalnym elementem tego flisackiego folkloru. W zasadzie Toruń i sąsiednie wioski, dzisiaj już osiedla, mam na myśli Kaszczorek, mam na myśli Winnice, a wybiegając poza Toruń, no to jeszcze te miejscowości nadwiślańskie, gdzie te spławy flisackie, czyli orylki też, mówiąc bardziej żargonowo, miały swoje postoje. Miasto na handlowym trakcie musiało pełnić rolę raz, że handlową, gdzie zatrzymywali się flisacy chociażby w postoju, spławiając drewno, oczywiście zostawiając też inne towary, udając się na odpoczynek, no i też w ramach tego, nazwijmy to odpoczynku, chociaż niekiedy on miał znajome na naprawdę tęgie imprezy, odbywały się też całe ceremoniały związane z kulturą flisacką. Mam na myśli tutaj pasowanie, czy też taka inicjacja młodych flisaków na dopuszczonych do braci flisackiej. Flisak, nim stał się pełnoprawnym członkiem grupy flisackiej, no, nazywany był frycem. Stąd, szanowni państwo, mówimy, że płaci ktoś frycowe, no bo właśnie w Toruniu odbywały się te inicjacje, polegające na tym, że w trakcie suto zakrapianej imprezy za całą majętność, jaką flisak w trakcie spływu pozyskał, miał do oporu, do ostatniego grosza dać pić i jeść swoim kolegom i wszystkim, którzy brali w tym udział. Jeden z flisaków starszych, najczęściej Redman, czyli ten, który dowodził tymi tratwami, przebrany był za Bachusa, którego należało pocałować w duży palec prawej stopy. Siedział on też na tak zwanej grubej marynie, czyli wielkiej beczce, podobno mieszczącej 1200 litrów wina, odziany w takie szaty starogreckie, więc możemy sobie oczyma wyobrazić, popatrzeć, jak to musiało wesoło wyglądać.
Że krzyżacy nie budowali swoich miast byle gdzie. Oni je budowali tam, gdzie przecinały się szlaki handlowe, a w Toruniu takowe się przecinały. Mało tego, Toruń nad Wisłą położony, a była to wówczas największa i najpotężniejsza droga wodna. To też do Torunia zjeżdżali się znamienici goście. I tak też się wydarzyło w roku 1404. Do Torunia przyjechał sam król polski Władysław Jagiełło. Na króla jednak niespodzianka czekała. Chodź, panie, będziesz królem. Rumaka ze stajni królewskiej ci wybiorę. O, ten będzie odpowiedni, bardzo proszę. Ale kiedy orszak idzie, to kopytka stukają. Chodź, pani, będziesz kopytkami. No dobrze, ale do tej historii nam jeszcze niewiasta potrzebna. Pani, chodź, mieszczka Barbara. Mieszczko, mam dla ciebie specjalne naczynie. Cóż to jest?
Garnek.
No to nie jest garnek i nie radziłabym z niego jest. To jest, moi drodzy, nocnik. Orszak rusza! Viva król! Viva! Viva król! O nie! A cóż to się stało? Kiedy król Władysław Jagiełło do Torunia wjeżdżał, mieszczka imieniem Barbara wylała mu całą zawartość nocnica na głowę. No pytanie, drodzy goście, specjalnie to zrobiła?
Nie.
Nie było kiedyś toalet, kanalizacji, był za to taki zwyczaj, że wszystkie nieczystości, łącznie te z nocnika, wylewano z okna wprost na bruk. Jaki to pech, że akurat król przejeżdżał. Barbaro, chodź tu do nas. Królu, co zrobimy z Barbarą? Możemy ją ściąć, powiesić, publicznie wychłostać, z miasta wygnać, do loków pędzić. No, możemy jej także życie darować.
Ściąć.
Król Władysław Jagiełło był bardziej litościwy niż ten oto nam się tu zdarzył. I Barbarze życie darował. Nie było nawet żadnej kary.
Żeglarska tędy. Cały tłum żeglarzy pracowitych, bardzo z Nadwisły, zmierzał w kierunku ratusza, gdzie na schodkach pod pomnikiem Kopernika pokrzepiano się i gważono. Flisacy, wodniacy, wszyscy oni tam się gromadzili. Ale droga królewska to jest właśnie ten sam szlak flisaczy. Jak królowie przyjeżdżali do Torunia, a chętnie przyjeżdżali. Oczywiście ceremoniał był dość bogaty i urozmaicony. Rajcy miejscy z burmistrzem, z kluczami na poduszce, a bram toruńskich było 9, więc 9 kluczy na poduszce, witali króla. W tym czasie rozkołysał się dzwon Tuba Dei.
Było coś, czego Torunianie obawiali się bardziej jeszcze niż chorób, nawet tych najgorszych, a mianowicie roku 1500. Byli bowiem w mieście tacy, co to uparcie głosili, że w roku 1500 z pewnością nadejdzie koniec świata, a ludzkość czeka zagłada. Mieszkańcy uwierzyli w te przepowiednie, jednak postanowili poczynić coś, aby do tego nie dopuścić. Uznali, że mądrze będzie, jeśli zbiorą pieniądze i za własne fundusze odleją jeden wielki, potężny dzwon. I to na tyle głośny, aby dźwięk jego dotarł aż do nieba. Wtedy Pan Bóg miał dzwon usłyszeć, litość okazać i być może koniec świata ludziom darować.
Śmiało, cały czas na górę.
Się człowiek zasapie.
Taka rozgrzewka przed bujaniem dzwonu, bo dzwon jest bujany nogami.
Jesteśmy dobrze.
Sama kładka do bujania, dzwonnicy tam wchodzą do góry. Tam jest teraz zamknięte. Mhm. To jest taki mechanizm. To wygląda jak huśtawka. To możemy podejść pod dzwon.
Dobrze.
Widać teraz tą kładkę. Tabelka, na której widzi pani jest tak. Zawieszony dzwon, to jest oś kołysania. Natomiast po jednej i po drugiej stronie stają dzwonnicy. Jedną nogą się odpychamy od tego stałego podłoża podłogi, a druga noga spoczywa na tej ruchomej kładce, huśtawce. No i wtedy jest pierwsze uderzenie. Najczęściej pierwsze jest podwójne, no i później już bije w miarę miarowo. Możemy spróbować puknąć i wtedy usłyszymy ten dźwięk, który też zostaje w dzwonie, kiedy już te drgania zaczynają wygasać, prawda? Jest inskrypcja, która wykonana jest taką minuskułą gotycką.
Tam u góry, tak?
Tam u góry, tak. Ona bardzo
mało wyraźna
w tej chwili, ale z bliska, jak ją oglądaliśmy, ona jest niezwykle piękna, ten kształt liter takich właśnie późno-średniowiecznych. Treść tej inskrypcji można byłoby przełożyć na język polski w ten sposób, że...
Bo ona jest po łacinie.
Tak, tak. Roku 1500, 22 dnia września, ku chwale Boga Ojca i świętych Janów, Chrzciciela i Ewangelisty, ja, trąba Boża, zostałam odlana. Rok jubileuszowy, no i w całej Europie trwają uroczystości, obchody, największe w Rzymie oczywiście. I być może, że właśnie podjęto ten wysiłek dla uczczenia tego roku jubileuszowego. Jest legenda, która mówi o tym, że właśnie Torunianie zostali ostrzeżeni o tym, że rok 1500, koniec tego roku, będzie końcem świata. No i według tej legendy właśnie zmobilizowali się, żeby uzbierać fundusze i doprowadzić do ulania tego dzwonu, bo według przepowiedni tylko dźwięk tego dzwonu miał uchronić mieszkańców i właściwie cały świat przed zniszczeniem. Według legendy diabeł przeszkadzał w tych zamiarach i na przykład do przygotowanych brył metalu, które miały być stopione w piecu, dodawał kamienie pomalowane tak, żeby przypominały rudy miedzi i cyny. No tyle mówią legendy, natomiast faktycznie było to gigantyczne przedsięwzięcie. Takich dzwonów zachowało się zaledwie kilka o tych rozmiarach dzwonów średniowiecznych. Nie jest sprawą trywialną odlanie takiego dzwonu. Tam trzeba było zbudować piec ogromnych rozmiarów. To prawdopodobnie musiało być gdzieś poza miastem. Ten piec musiał pracować przez kilka dni, żeby uzyskać odpowiednią temperaturę i stopić tą masę tych metali w środku. Takim miejscem, z którym wiąże się legenda, jest Grzybek Toruński na Bydgoskim Przedmieściu. Wydaje się, że tutaj może tkwić ziarenko prawdy, dlatego że jest to idealne miejsce, położone właśnie poza murami miejskimi, z systemem dróg dojazdowych i do miasta, bo to jest w kierunku bramy starotoruńskiej. Jakbyśmy spojrzeli tutaj przez okno wychodzące na zachód, to w zasadzie można powiedzieć, że to jest linia prosta do tego grzybka. To jest odległość jakichś 600 metrów. No i legenda, która powstała być może właśnie przez takie skojarzenie, mówi o tym, że zbudowano pochylnię, po której ten dzwon wciągano. Z tamtego miejsca, czyli te 600 metrów długości podstawy, to wydaje się już być bardzo przesadzone, ile drzewa potrzeba byłoby na zbudowanie takiego rusztowania. Natomiast miejsce, w którym dzwon powstał, jak najbardziej jest prawdopodobne. Były drogi do portu, więc można było względnie łatwo przetransportować nie tylko sam dzwon na wieżę, na jakichś rolkach przeciągnąć, ale również, żeby przywieźć same metale.
Ile on waży, ten dzwon? Bo na rolkach przetransportować?
Tak, waży ponad 7 ton. Według tej legendy dzwon wciągały woły, albo 6, albo 12, czyli 6 partych wołów miało wciągać tą masę tego dzwonu na wieżę. No i później one nie chciały zejść i musiały zostać zabite tutaj na samym rusztowaniu, a prawdopodobnie z nich później jakąś ucztę sporządzono. No ale to jest legenda. Dzwon był pierwszym instrumentem wprowadzonym do kościołów katolickich w Europie. Odwoływano się do tej magicznej funkcji dzwonu. Uważano, że obszar, do którego dociera dźwięk dzwonu, to jest obszar oswojony, obszar bezpieczny, objęty opieką boską. I to przez bardzo długi czas, nawet do dzisiaj, mieszkańcy, zwłaszcza na wsi, mają podobne odczucia. A jeszcze w XX wieku funkcjonowały takie dzwony burzowe. Wykorzystywano dźwięk bicia dzwonów do odganiania chmur burzowych czy innych klęsk żywiołowych, takich jak zarazy.
Moi drodzy, jeżeli legend żeście uważnie słuchali, to zapewne wiecie, kto założył Toruń.
Kopernik.
Nie Kopernik.
Krzyżacy.
No krzyżacy oczywiście, no. Czyli postacie w wielkich, białych płaszczach z krzyżami na piersiach. A kimże byli krzyżacy zawodowo?
Rycerzami.
I za?
Zakonnikami.
I zakonnikami. Jako zakonników oczywiście obowiązywały ich pewne reguły. I jedna z tych reguł głosi, może zakonnikom nie bardzo z niewiastami spotykać się można. Chociaż 700 lat temu żył taki krzyżak, co za nic miał wszelkie reguły. No i z babami podobno się umawiał. I jak mistrz zakonu usłyszał tylko o tym, jakiego niecponia w swoich szeregach posiada, wielce się rozzłościł i postanowił gagatka ukarać. Nakazał mu wtedy zbudować wieżę. No ale wieżę nie byle jaką. Wieża miała być tak samo krzywa, jak krzywym było sumienie owego krzyżaka. I tak pochyła, jak ten krzyżak nieszczęsny od reguł zakonu swego się odchylił. Wtedy kto ma krzywe sumienie? Też bardzo łatwo to sprawdzić, bowiem w Toruniu jest na to niezawodny sposób. Należy w Toruniu pod krzywą wieżą stanąć, plecami do niej przylgnąć, ręce przed siebie wyciągnąć, pięty dosunąć do cegieł. Jako gadają, kto tak stoi, nie odpada, sumienie czyste posiada, ale widać majster do takowych nie należy. Pod krzywą wieżą, co by nie było, stanąć jest niesłychanie trudno, a przyczyna tego prosta. Niczyje serce do końca czyste nie jest. Ludzka natura to grzeszna natura. Człowiek grzeszył, grzeszy i grzeszyć będzie. Wtedy nic na to nie poradzi. Jedyne, co dziś ze szczerym sercem powiedzieć wam mogę, idźcie i grzeszcie dalej.
Ona jest ładna, ona ma u góry ten fryz zdobiony koniczynką czterolistną. To jest zwiastun szczęścia. Ludzie szukają godzinami, żeby znaleźć. A tu jest właśnie ten symbol dla turystów. Same czterolistne koniczynki jako ozdoba fryzu.
Wiąże się z tym legenda, że podobno za karę została wybudowana.
Jednym z najpiękniejszych grzechów to jest grzech z jakąś ładną torunianką. Co się okazało? Braciszkowie zakonni byli konstruktorami warowni. I jeden z braci, budując mury starego Torunia, podobno bardzo grzeszył z pięknymi toruniankami, ponieważ to stanowiło kolosalne odchylenie od reguły zakonnej, niedopuszczalne. Więc tyle, ile nastąpiło odchylenia od reguły, tyle konstrukcja, którą on miał postawić, miała również wynosić do 1,60 m w porównaniu z podstawą wieży. Różnica między podstawą a szczytem.
To jest takie fajne pytanie. Dlaczego krzywa wieża jest krzywa? Mówimy o średniowiecznym systemie fortyfikacji miasta, które powstaje w pierwszej połowie XIII wieku, zostaje rozbudowywane, pojawia się kamień polny, pojawia się cegła, wzrastają mury, krzyżacy umacniają swoją pozycję na tych ziemiach, fortyfikują Toruń tak, aby obronić się przed najazdem pogan. Miasto było fortyfikowane w dość ciekawy sposób, to tak szerzej mówiąc już o samej krzywej wieży, to znaczy, że od południa, czyli od strony Wisły, Toruń posiadał jedną linię murów, od strony północnej, wschodniej i zachodniej pierścienie były dwa, czyli mur wysoki, mur niski, między nimi fosa. Mur wysoki najeżony był jeszcze basztami, które służyły do obserwacji, do wzmocnienia obrony. Baszty były otwarte od środka i w tym wszystkim zmierza do tego, że w samej nazwie mamy błąd, bo to nie krzywa wieża, a krzywa baszta Baszty są w linii murów miejskich i tak jak wspomniałem, było otwarte od środka. No i odpowiadając na pytanie, dlaczego była krzywa, dlaczego tak się stało, krąży kilka wersji. Jedna z wersji już naukowych mówi, że krzyżacy nie przewidzieli obsuwającej się w ziemi skarpy wiślanej, która dokładnie jest w tym miejscu. Podmywająca mury Wisła, wtedy nieregulowana, zabierała ten grunt wraz z podniesionym poziomem wody. Wody gruntowe również się podnosiły, w związku z czym rozmywały ziemię, która dawała podstawę pod fundament. No i to powodowało też, że baszta się przechyla w stronę miasta. Jak wiemy, ten odchył to 146 cm. Jeszcze może nie największy w Polsce, ale całkiem znaczny. I trzecia wersja mówi o tym, że na długo przed powstaniem miasta, właśnie w tym miejscu, przebiegał niewielki strumień, który został osuszony, zasypany. Niemniej wody gruntowe tam cały czas pracowały. Z drugiej strony ten grunt nie miał takiej stabilności, jak mieć powinien. W związku z czym to też mogło dołożyć swojego do przechylenia się owej konstrukcji. Czy wszystkie trzy, czy jedna była przy tym? Trudno mi odpowiedzieć. Jako przewodnik jestem zobowiązany powiedzieć trzy wersje. Plus jeszcze nawiązać do legendy, która mówi właśnie o tym krzyżaku, o wykonaniu kary. I jeszcze dołożyć Państwu do tego wszystkiego opowieść, że Krzywa Baszta i jej historia ma dużo wspólnego z nazwą Torunia. No bo jak Wisła, przepływając obok Torunia, chwaliła się murom miejskim i opowiadała, co widziała po drodze, aż w końcu wściekła się Krzywa Baszta, mówi: nie podmywaj mnie, bo runę. A Wisła na to: to Ruń. W związku z czym przechodzimy do kolejnej opowieści, zahaczającej trochę o to, co jest związane z założeniem miasta i jego nazwą, Toruń. Jedna z teorii mówi o słowie tor, czyli ubitej drodze. Inni naukowcy poszukują oparcia w słownictwie niemieckim. Toren, czyli brama. Pamiętajmy, że pisownia po niemiecku jest torn, więc miasto brama położono trochę na pograniczu. Czy to w tym pierwszym układzie sił między państwem krzyżackim a plemionami pogańskimi, czy w późniejszym układzie między państwem krzyżackim a koroną polską. Zawsze byliśmy na tym pograniczu. Zresztą bramę mamy także w herbie. No i w ogóle legenda gigantyczna. Zrobiłem duże oczy, jak ją usłyszałem, o tym, że Toruń został założony przez Rzymian. To chwila ciszy, ale tak, usłyszałem taką legendę od centuriona Torundusa, który wybudował podobno świątynię Wenus w okolicach parku na bydgoskim Przedmieściu. Dużo oczy zrobiłem, naprawdę. Muszę powiedzieć, że kiedy robiłem kurs przewodnicki w 2006 czy 2007 roku, na pewno dużo lat temu, to z dużym uśmiechem na twarzy o tych Rzymianach sobie opowiadaliśmy i trudno było w to uwierzyć. Do czasu. Do czasu, kiedy pod Inowrocławiem archeolodzy faktycznie znaleźli elementy uzbrojenia oficera rzymskiego. A z Torunia do Inowrocławia nie jest daleko i kiedy połączymy fakt, że faktycznie był szlak bursztynowy w tamtych czasach, to kto wie.
Toruńskie legendy i historie opowiedzieli mi Paulina Giernalczyk z Pryszyńska, Magdalena Działdowska i Piotr Woźniak z Domu Legend Toruńskich, a także przewodnik po Toruniu Paweł Bukowski. W 2019 roku rozmawiałam z kolei z Krzysztofem Przegiętką, dzwonnikiem toruńskim. A w naszym radiowym archiwum znalazłam reportaż Bohdana Chniedziewicza, który rozmawiał w 1979 roku z Józefem Wysockim. To był premierowy reportaż pod tytułem Legenda to czy historia? Nie wiem jak Państwo, ale ja bardzo lubię słuchać legend o danym miejscu. Jest w tym coś magicznego, że te podania babcie opowiadają swoim wnukom tak samo, jak ich poprzedniczki przed wiekami. Zostawiam Państwa w tym trochę magicznym nastroju i życzę miłego wieczoru. Adriana Andrzejewska-Kuras, do usłyszenia. Has grown colder. The God of love preparing to depart. Alexandra hoisted on his shoulder. They slip between the sentries of the heart. Upheld by the simplicities of pleasure, they gain the light, they formlessly entwine. And radiant beyond your widest measure, they fall among voices and the wine.
It's not a trick. Your senses all deceiving. A fitful dream. The morning will exhaust. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Do not stoop to strategies like this. As someone long prepared for this to happen, go firmly to the window, drink it in. Exquisite music, Alexandra laughing. Your first commitment's tangible again. And you who had the honor of her evening, and by that honor had your own restore. Say goodbye to Alexandra leaving. Alexandra leaving with her Lord. Even though she sleeps upon your Saturn, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Do not stoop to strategies like this. As someone long prepared for the occasion, in full command of every plan you wrecked, do not choose a coward's explanation that hides behind the cause and the effect. You who were bewildered by a meaning, whose code was broken, crucifix uncrossed. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost.